Dzień drugi, Królestwo Boże. Mit, baśń czy rzeczywistość? Czy wiesz, że pod koniec kwietnia 2011 roku miało miejsce jedno z największych wydarzeń w historii? Co więcej, jestem pewien, że każdy człowiek dobrze pamięta tamtą chwilę. To był jeden z tych momentów, które będzie się wspominać przez następne 25 lat, mówiąc, gdzie byłeś, kiedy się to stało. Co to za wydarzenie? Tego dnia książę William, książę Cambridge, został połączony przez święty związek małżeński z Katarzyną Elżbietą Middleton. Ślub królewskiej pary był najbardziej oglądanym wydarzeniem w historii, podobnie jak ślub ojca Williama w latach 80. Według statystyk, królewski ślub obejrzało przez prawie 2,5 miliarda ludzi, około 30% populacji światowej. To jeden człowiek na trzech na całym świecie. Jako obserwator życia jestem zmuszony zapytać, co takiego było w tym wydarzeniu, co przyciągnęło uwagę tak wielu ludzi. Gdy myślałem o tym przez kilka tygodni, doszedłem do wniosku, że jako rasa ludzka pragniemy żyć na kartach naszej własnej baśni. W naszym wnętrzu, być może w naszym DNA, jest zapisany pewien głód bycia częścią większej historii. Każdy z nas na pewnym etapie tęsknił za życiem w takim fantastycznym świecie. Louis powiedział kiedyś, jeśli są w naszym sercach pragnienia, których nic na tym świecie nie może zaspokoić, może to znaczyć tylko jedno. Jesteśmy przeznaczeni do życia w innym świecie. Jako dzieci wierzymy w ten inny świat, w tę inną historię i tak boleśnie mocno przypominała to baśń. Słownik Webstera definiuje baśnie jako opowiadania, na przykład dla dzieci, zawierające fantastyczne siły i istoty. Opowiadanie, w którym nieprawdopodobne zdarzenia prowadzą do szczęśliwego zakończenia. Kiedyś wierzyłem w wiele baśni o świętym Mikołaju, o zajączku wielkanocnym, a nawet w zębową wróżkę. Teraz jednak jestem dorosły i nie wierzę już w te rzeczy. Teraz wiem lepiej. Jestem wykształcony. Dwa dyplomy na ścianie w biurze i lata doświadczenia mówią mi, że baśnie są po prostu zbyt dobre, aby być prawdziwe. Nikt nie żyje długo i szczęśliwie. Oglądaj wiadomości przez 15 minut, a sam się przekonasz. Głód, choroby, prostytucja, katastrofy naturalne, akty terroryzmu i rozwody. Świat jest dość ponurym miejscem, a baśnie z mojej młodości są już tylko mglistym wspomnieniem. Mimo to czytam moim dzieciom historie biblijne. Nie chcę, żeby ominęły ich prawdziwe baśnie i słuchanie o niezmyślonych bohaterach. Nadal jednak, kiedy czytam im te historie, łapię się na tym, że mój umysł odpływa w tęsknotę, nadzieję, a nawet odrobinę strachu. Żyję w nadziei, że życie każdego z nas ma gwarancję dobrego zakończenia. Jednak boję się o to, że moje dzieci mogą przestać wierzyć. Opowiem wam teraz dwie historie. Pierwsza jest umiejscowiona w religiach tego świata, w życiu, które toczy się wokół nas na co dzień, w życiu ewidentnie przyziemnym, niezmiernie przytłaczającym, pełnym rozczarowań i bolesnych rozterek. Jednak gdzieś tam jest alternatywa, inna historia, może nawet inna rzeczywistość, taka, która może ze wszech miar przypominać baśń, ale taka, w którą warto wierzyć, bo to szczera prawda. Moją nadzieją, moim życzeniem i modlitwą jest, aby wysłuchanie tych historii otworzyło twoje oczy, abyś wybrał życie w tej drugiej historii, którą nazwiemy opowieścią o królestwie. Dla każdego z nas w końcu nastaje taki dzień, w którym baśnie kończą swoje życie. Jakieś zdarzenia zabiera nam je, może rozwód rodziców, śmierć drugiego przyjaciela. Nauczyciel o dobrych intencjach mówi nam, że nie utrzymamy się z zawodu artysty. Być może lekarz stwierdza u nas depresję albo inne zaburzenie psychiczne. A może po prostu dorastamy i zmienia nas nasze wykształcenie. Jakby nie było, prawie każdy przechodzi taki epizod. Z mojego doświadczenia wynika, że reagujemy na tę wielką stratę wzięciem się za siebie i próbą prowadzenia życia na pełnych obrotach. Zmieniamy rycerzy i zamki przeszłości na sportowe samochody i przytulne biuro w domku jednorodzinnym. Zdobywamy tytuły naukowe, aby poczuć się jak ktoś ważny. Kupujemy zabawki dla dorosłych, żeby zapełnić pustkę. Niektórzy chodzą do barów, żeby utopić smutki albo aby nawiązać przygodną znajomość, prawdziwą lub wirtualną, żeby osiągnąć chociaż złudzenie intymności. A może oddajemy się praktykom religijnym w poszukiwaniu doskonałego życia, albo przynajmniej jego pozorów. Szukamy doskonałego partnera, z którym moglibyśmy się ustatkować. Jesteśmy podstępem wciągnięci w myślenie, że jeśli tylko będziemy się starać dobrze postępować i ciężko pracować, sens życia wyłoni się sam. W badaniu przeprowadzonym w 2012 roku przez Instytut Szkolnictwa Wyższego odkryto, że 78,1% studentów pierwszego roku uważa bycie osobą zamożną za najważniejszą rzecz w życiu. Bycie zamożnym i posiadanie rzeczy samo w sobie nie jest złe. To my jesteśmy źli. Przestaliśmy wierzyć w opowieść o królestwie i przez to zagubiliśmy to, co w życiu najważniejsze. Szukamy sensu w miejscach pozbawionych sensu. Zadajemy ważne pytania, takie jak: kim jestem? Jakie jest moje przeznaczenie? Jaki jest sens życia? Jednak odpowiedzi, które znajdujemy w tym świecie, nadal zostawiają nas z niczym. To znaczy, co jeśli zdobędziemy wszystko, o czym marzyliśmy tylko po to, żeby zdać sobie sprawę, że to była droga donikąd? Tom Brady, rozgrywający amerykańskiej drużyny futbolowej New England Patriots, jeden z najlepiej opłacanych graczy, powiedział kiedyś w wywiadzie: jak to jest, że mamy 3 medale mistrza kraju i nadal myślę, że gdzieś tam czeka na mnie coś lepszego? To znaczy, pewnie wielu ludzi powie: człowieku, przecież o to właśnie w tym chodzi. Dotarłem do celu, spełniłem marzenia, wygrałem życia. Ale ja myślę sobie, musi być coś więcej. To nie może być takie przereklamowane. Wywiad dla telewizji CBS. Aktor Brad Pitt, zapytany o to, czy osiągnął tak zwany amerykański sen, powiedział: wiem, że to wszystko rzekomo powinno mieć dla nas znaczenie, samochód, mieszkanie, nasz obraz sukcesu. Ale skoro tak jest, to jak wytłumaczyć fakt, że ogólne nastroje społeczne odzwierciedlają tyle bezsilności, izolacji, rozpaczy i samotności? Jeśli o mnie chodzi, mówię, rzućmy to wszystko. Musimy znaleźć coś innego, bowiem tylko tyle, na chwilę obecną, zmierzamy w ślepy zaułek, w odrętwienie duszy, całkowity zanik ducha, a ja tego nie chcę. Rolling Stone Magazine, cytat. A co jeśli rzeczywistość, którą postrzegamy naszymi zmysłami, głód, zarazy, ból i poczucie braku sensu życia, co jeśli to nie jest historia prawdziwa? Co jeśli większość ludzi żyje w bajce, w bezczelnym kłamstwie, płynącym z dawnego przekleństwa? Co jeśli odpowiedzi na nasze poszukiwanie sensu życia zależy od tego, czy uwierzymy w opowieść o królestwie? Aby zajrzeć w tę inną rzeczywistość, inne królestwo, musimy sięgnąć po starożytną księgę. Delikatnie mówiąc, mam na myśli jedną z najbardziej kontrowersyjnych książek, jakie powstały. W gruncie rzeczy niektórzy nazwaliby ją baśnią, pełną opowieści nie z tego świata i mocno naciąganych historii. Inni powiedzieliby, że ich wiedza i poziom wykształcenia po prostu nie pozwalają im wierzyć w takie absurdy. XIX-wieczny agnostyk Robert Ingersoll powiedział kiedyś, że ta księga to mit, plugastwo, matactwo, podróbka i kłamstwo. Znany aktor Sir Ian McKellen powiedział: zawsze twierdziłem, że ta książka powinna być opatrzona oświadczeniem na stronie tytułowej, że jest to fikcja literacka, a nie dokument. Jednak prawdę powiedziawszy, setki tysięcy umarło, aby upewnić się, że ta księga wraz z jej historiami zostanie przekazana z pokolenia na pokolenie przez tysiące lat. Żadna inna książka nie została tak starannie zachowana i nie była tak skrupulatnie przepisywana. Dla wielu ludzi na całym świecie ta księga jest czymś więcej niż tylko baśnią. Zamiast tego uważają, że skrywa ona klucz do sensu życia. Przedstawię Wam teraz bardzo skoncentrowaną wersję historii, którą możecie znaleźć w tej emocjonującej książce. Pewnego razu w krainie ciemności Stwórca pełen miłości, który pragnął się dzielić, postanowił stworzyć światłość i życie. Powołał świat do istnienia. Następnie uformował swoje najdroższe stworzenie, stworzył ich na własny obraz, mężczyznę i kobietę, wręczył im swój najbardziej zdumiewający, choć obarczony ryzykiem dar. Dał im dar wolnej woli, zdolność podejmowania własnej decyzji i dokonania wyboru pomiędzy podążaniem za Stwórcą, a odrzuceniem go. Tylko w ten sposób mogli kochać go dobrowolnie. Wszystko działo się bardzo dobrze, a życie było pełne miłości i poczucia sensu. Idylla trwała do czasu, kiedy wąż wkroczył na scenę, okłamał stworzone istoty i sprawił, że zakwestionowali intencje Stwórcy. Zaczęli wątpić w jego dobroć, więc wzięli kręs owocu, słodkiego na zewnątrz, ale gorzkiego w środku, i sprowadzili klątwę na siebie i na ten świat. Przekleństwo pociągnęło za sobą ból, znój, trudności, zarazy, odrzucenie i śmierć. Utracona została zdolność do przebywania ze Stwórcą w powiewie dziennym. Utracony został raj. Wiele złych rzeczy wydarzyło się po drodze, ale Stwórca nie odwrócił się od swoich dzieci. Przenigdy by tego nie zrobił. Jego miłość do nich nie pozwoliłaby na to. W gruncie rzeczy Stwórca w końcu podjął się czegoś jeszcze wspanialszego od tego pierwotnego daru wolnej woli. W odpowiednim czasie, gdy stworzone istoty nadal były bezsilne wobec klątwy, Stwórca sam zszedł na planetę i stał się jednym z nich. Zostawił raj. Poświęcił własne życie, aby stąpić na przeklęty świat i pokazać nam nową historię. Kiedy Bóg dał naszemu światu swego Syna, obdarzył istoty ludzkie nieprzemijającym skarbem. Skarbem, w porównaniu z którym dobra nagromadzone przez ludzi od początku świata są błahostką. Chrystus przyszedł na ziemię i stanął pośród synów ludzkich z pokładami wiecznej miłości. I to właśnie jest skarb, który poprzez kontakt z Nim mamy odebrać, odkryć i przekazać dalej. Czterej ewangeliści oraz współcześni badacze zdają się zgadzać co do tego, że centralnym motywem we wszystkich naukach Jezusa było głoszenie nadchodzącego Królestwa Bożego, nowej rzeczywistości. Wzmianka o tym Królestwie pojawia się w Nowym Testamencie więcej niż 120 razy, głównie w słowach samego Jezusa. Jezus mówił o trzech królestwach. Pierwsze z nich to królestwo tego świata. Drugie to królestwo, które jest blisko, na wyciągnięcie ręki, pośród nas. Trzecim królestwem jest to, które ma przyjść. Mówiliśmy już o królestwie tego świata i tym, co oferuje. Aby przejść do sedna sprawy, powiem teraz o królestwie, które już jest pośród nas, bo jest ono przedsmakiem tego, które ma nadejść. Jakie to królestwo? Cóż, po pierwsze nie jest takie, jak myślicie. Nigdy nie jest. Widzicie, Bóg lubi objawiać się w rzeczach, których nigdy byście o to nie posądzali. Płonący krzew, szept, mówiący osioł, chłopiec z procą, dzieciątko wstające, cieśla, krzyż. Bóg uwielbia niespodzianki. Tak więc, aby być otwartym na rzeczywistość tego królestwa, najpierw wymagana jest pewna zmiana. Musimy według słów Jezusa upamiętać się. Jezus rozpoczął swoją służbę słowami: upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios. Niektórzy z nas słyszeli, że słowo upamiętać się znaczy tyle, co zmienić się. Kojarzymy je z odwracaniem się od grzechu. Jeśli grzeszymy, musimy upamiętać się, to jest odwrócić się od tego grzechu. Niewątpliwie jest to prawda. Jednak grecki odpowiednik słowa upamiętanie to metaneo i podobnie jak wiele greckich słów posiada wiele znaczeń. Metaneo może też oznaczać myśleć inaczej. Innymi słowy, Jezus mówi, że przyszedł czas, aby zacząć myśleć inaczej, ponieważ Królestwo Boże jest tutaj. Upamiętanie się jest związane z wiarą i jest przedstawiane w Ewangelii jako istotne dla zbawienia. Paweł nauczał o upamiętaniu się. Powiedział, jak nie uchylałem się od zwiastowania wam wszystkiego, co pożyteczne, od nauczania was publicznie i po domach, wzywając zarówno Żydów, jak i Greków do upamiętania się przed Bogiem i do wiary w Pana naszego Jezusa. Dzieje apostolskie, 20 rozdział. Nie ma zbawienia bez upamiętania. Wybrane poselstwa Ellen White. Myśleć inaczej to potężna idea. Co ciekawe, pewna firma wykorzystała to hasło, aby zawrócić swój biznes z kraju bankructwa i przemienić w jedną z najlepiej prosperujących marek wszechczasów. Ta sama firma, jako jedyna na rynku światowym, nie straciła na wartości podczas kryzysu finansowego. Co to za firma? Apple. Tak więc, aby być otwartym na rzeczywistość Królestwa Bożego, musimy myśleć inaczej. Tylko jak? Jak mamy myśleć? Na szczęście Jezus również na to pytanie udzielił odpowiedzi. Otoczony przez grupę ludzi wykształconych oraz szczerze poszukujących uczniów, Jezus powiedział: Zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie, nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Dlaczego musimy stać się jak dzieci? Czy nie przeznaczyliśmy wiele czasu i pieniędzy na wzrastanie i porzucanie tego, co dziecinne? Sugerowałbym, że powód, dla którego Jezus powiedział, że musimy stać się jak dzieci, ma coś wspólnego ze zdolnością dzieci do posiadania marzeń i wyobraźni oraz wiary w rzeczy niemożliwe. Chodzi o zdolność uwierzenia, że baśnie mogą być prawdziwe. Przyjmijmy więc ten schemat. Wyzwanie, aby myśleć inaczej, jak dzieci, o rzeczywistości Królestwa Bożego. Przyjrzymy się sposobowi, w jaki Jezus definiuje Królestwo Boże. Najprostszy opis Królestwa Bożego został podany przez Jezusa w odpowiedzi na pytanie zadane przez uczniów Jana Chrzciciela, kiedy ten przebywał w więzieniu. Nawet Jan, ten, który przyszedł, aby ogłosić przyjście Mesjasza, ten, który rozpoznał Mesjasza w Jezusie, ten, który usłyszał głos Boga, kiedy mianował go Synem Bożym, był zagubionym w tej innej rzeczywistości. Ostatecznie, skoro Mesjasz przyszedł, aby ustanowić swoje królestwo, to czemu Jan siedział za kratami? Jezus odpowiedział na wątpliwości Jana, odpowiadając mu o rzeczach, które dzieją się w królestwie. Gdy czytamy Ewangelię, widzimy dalsze kroki Jezusa. Pan tłumaczy ludziom, że królestwo jest miejscem, gdzie złamany jest złożone w całość, gdzie najgorsi grzesznicy wstępują pierwsi. Królestwo jest miejscem, które ogarnia każdy aspekt naszego życia i naprawdę potrafi wydobywać z nas dobro. Miejscem tak cudownym, że kiedy je odkrywamy, oddalibyśmy wszystko, aby je zatrzymać. Jest to miejsce otwarte dla każdego, kto je przyjmie. Jest to królestwo, w którym nie ocenia się ludzi na podstawie kilku liter przed nazwiskiem, ilość zer na koncie bankowym, czy po zakrzywieniu nosa, ale po tym, jak kochasz i jesteś przez innych kochany. Jest to hojne królestwo, królestwo wypełnione łaską, królestwo dające nadzieję, królestwo przepełnione nadzieją, królestwo napędzane miłością i możemy do niego wejść tu i teraz. Nie przegap tego. Pamiętajcie, że Chrystus położył na szale wszystko, doświadczony we wszystkim, podobnie jak my, zaryzykował nawet własną wieczną egzystencję dla naszej sprawy. Samo niebo naraziło się dla naszego odkupienia. U stóp krzyża, mając w pamięci to, że Jezus oddałby swoje życie za jednego grzesznika, możemy oszacować wartość duszy. The General Conference Bulletin. Jezus zaryzykował wszystko, aby przyjść do nas i darował nam nową historię. Teolog z III wieku naszej ery, Orygenes, opisał naturę Jezusa wyrażeniem auto basilia. Oznacza to, że Jezus sam w sobie jest Królestwem Bożym. Gdziekolwiek na ziemi obecny jest Jezus, klątwa z ogrodu Eden zaczyna się cofać. Głusi słyszą, ślepi odzyskują wzrok, chromi stają na nogi, martwi stają z grobów, zrozpaczeni znajdują nadzieję, zagubieni kierunek. A bezwartościowi grzesznicy, tacy jak ja, zdają sobie sprawę, że dla Boga są warci więcej, niż sobie wyobrażamy. Osobiste świadectwo. Kilka lat temu zmagałem się z nawałnicą trosk, która panowała w moim życiu od wielu miesięcy. Otoczony przez troski, stworzyłem sobie alternatywną rzeczywistość, zupełnie różną od tej, którą próbował dać mi Jezus. Gdy przyglądałem się tej rzeczywistości, byłem pewien, że wkrótce upadnę. Pewnego ranka moja ukochana żona zastała mnie w pokoju, leżącego na poduszce mokrej od łez. Mocno chwyciła mnie za dłoń i wyprowadziła mnie z mojej mrocznej historii w kierunku baśni Królestwa Bożego. Powiedziała mi, że zupełnie jakby Bóg przemawiał jej ustami, jak bardzo On mnie kocha i że Ojciec nie opuścił mnie i nigdy tego nie zrobi. Malowała przede mną obraz rzeczywistości Królestwa, gdzie jedyną rzeczą, jaka ma znaczenie, jest fakt, iż jestem kochany i że ten, który mnie kocha, powołał mnie i będzie ze mną zawsze. Sam nigdy nie zobaczyłbym tej baśni. Z pomocą żony uczyłem się, jak dostrzegać przez następne kilka miesięcy. Powoli zacząłem wychodzić z królestwa tego świata i moich własnych ułud i zacząłem żyć w Królestwie Bożym i rzeczywistością, którą On przekazał mi przez swoje życie i śmierć tu na ziemi. W pierwszym liście do Koryntian, drugim rozdziale, wersecie 9 czytamy, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło. To przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Tak więc zaczynam widzieć nowymi oczami i słyszeć nowymi uszami i od czasu do czasu podskakuję z radości. Jednak, aby zaakceptować tę wersję historii i wyjść z mitu do prawdziwej baśni, musiałem zacząć myśleć inaczej, bardziej jak dziecko, żeby znów móc uwierzyć w niemożliwe. Apostoł Paweł nauczył się żyć w tym królestwie. Zanim Jezus oślepił go w drodze do Damaszku, Paweł posiadał wszystko: poważanie, władzę, bogactwo, wpływy, wykształcenie. Stał na wysokiej pozycji w królestwie tego świata. Jednak oto, co Paweł napisał po spotkaniu z Jezusem: ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę, lecz więcej jeszcze, wszystko, pieniądze, sławę, wykształcenie, władzę, status, wszystko, co miałem, uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszystkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa. List do Filipian, 3 rozdział, wersety 7 i 8. Słowo życia oddaje to w nieco bardziej dobitny sposób. Ale to, co było mi wtedy moim zyskiem, uznałem w porównaniu z Chrystusem za stratę i nadal uważam to wszystko za stratę w porównaniu z przywilejem poznania Jezusa Chrystusa, mojego Pana. Ze względu na Niego wyrzuciłem to wszystko i uznaję to za śmieci po to, by Jego zyskać. Paweł nauczył się, że rzeczy tego świata bez Jezusa nie mają żadnej wartości. Odkrył, że najważniejszą rzeczą jest poznanie Jezusa Chrystusa i że wszystko inne bez Jezusa to śmieci. Wykształcenie, bogactwo, władza, luksus, spełnione życie, to wszystko jest bezwartościowe bez poznania Jezusa. Wiara w tę prawdę pozwoliła Pawłowi śpiewać na chwałę Pana w więzieniu, pisać listy pełne radości i zachęty, mając ręce zakute w kajdany. Dzięki temu szedł na stracenie z pieśnią w sercu, ponieważ rzeczywistość, w której żył, nie była z tego świata. Rzeczywistością dla Pawła było Królestwo Boże i nikt, nic nie mogło go od niego odłączyć. Mógł zostać odarty z ubrań, ale nic nie mogło pozbawić go tytułu dziecka Bożego. Mógł zostać pobity do nieprzytomności rózgami, ale nikt nie mógł zgasić żaru w jego oczach. Mógł zostać opluty. Ale jedynym sposobem, aby powstrzymać go przed głoszeniem dobrej nowiny o Królestwie Bożym, było odebranie mu życia, które z radością oddał, aby być z Jezusem. Dzięki takiej pasji Ewangelia o Królestwie rozniosła się lotem błyskawicy w dawnym świecie. Kupcy i niewolnicy, młodzi i starzy, chorzy, biedni i wyrzutki przyjęli dobrą nowinę i rozgłaszali ją na szczytach gór i rogach ulic. Grupa 200 wyznawców rozrosła się do milionów w zaledwie kilku momentach światowej historii? Co pociągnęło tylu ludzi w tak krótkim czasie? Była to historia tak dobra, że po prostu musiała być prawdziwa. Historia nad historiami, miejsce, gdzie klątwa zostaje zdjęta. Historia o Królestwie Bożym. To właśnie dzięki tej historii setki tysięcy wyznawców wczesnego Kościoła odważnie przyjęło śmierć, ponieważ nie umieli sobie wyobrazić powrotu za granicę swojej dotychczasowej historii. Wierzyli i widzieli, że baś jest jedyną prawdziwą historią i byli gotowi umrzeć za prawdę. Czy masz w swoim życiu coś, dlaczego warto żyć, za to warto umrzeć? Czy pozwolisz, że zasugeruje wybór nowej rzeczywistości? Jest to królestwo żywego Boga. To nie mit, to droga, prawda i życie. A jego przywódca wyciąga dziś swoją przybitą dłoń do ciebie, prosząc i błagając, abyś uwierzył. Mit czy baśń? Wybór należy do ciebie.